ekspercka wiedza, nauka zasilana doświadczeniem. Poznajcie praktyczną stronę dietetyki. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć. Dzisiaj premiera nowego podcastu na polskiej scenie dietetyki praktycznej. To w ogóle ciekawa nazwa, ale zaraz spróbujemy ją wyargumentować, dlaczego to słowo praktyczna się znalazło w nazwie. Podcast Praktyczna Strona Dietetyki, żeby lepiej tą premierę przeprowadzić, ze mną przed mikrofonem moja partner in crime, Andrea Dyląg, dietetyczka sportowa, która specjalizuje się w sportach wytrzymałościowych, a zwłaszcza w ultra. Co więcej, Andrea jest nie tylko praktykiem w kontekście praktyki zawodowej, ale również jest praktykiem sportowym, czyli aktywnie trenuje, uprawia ultramaratony po to, ażeby lepiej zrozumieć potrzeby zawodników i wymogi dyscypliny. Cześć, Andrea.
Cześć, bardzo mi miło.
Mnie również. Andrea, ja powiem Ci historię, którą już słyszałaś, ale chciałbym, żeby wszyscy mieli jasno nakreślone, skąd ten pomysł się wziął. W 2019 roku pod koniec pojawiła się potrzeba w świecie fizjoterapii i takiej fizjoterapii właśnie ortopedycznej, świecie treningu, popularyzowania podejścia do praktyki zawodowej opartego o dowody naukowe. Niby rzecz oczywista i właściwie nie podlega dyskusji, ale okazało się, że ta potrzeba jest. Altmetr szerzył się na lewo i na prawo, naprawdę był obecny na szeroką skalę. Natomiast po czasie, a właściwie teraz, zaobserwowałem inną potrzebę, mianowicie pokazywania albo umiejętnej hierarchizacji interwencji ważnych w praktyce zawodowej i odsiewanie i od tych, które mogą stanowić co najwyżej ciekawostki, takie rzeczy, które mogą stanowić co najwyżej wsparcie tych głównych wątków postępowania. Jak to wygląda w dietetyce? Na ile tam jest altmedu? Na ile nauka jest odklejona od praktyki?
Myślę, że tutaj w dietetyce, nie tylko dietetyce sportowej, bardziej powiedziałabym, że to jest w ogólnie pojętej dietetyce, tych treści takich, które no są, tak jak powiedziałeś, są takim altmedem i są troszkę odklejone od rzeczywistości. Mówimy tutaj o różnego rodzaju normach, wprowadzanych produktach, suplementach i szerzeniu tego przez osoby, które nie do końca często mają podstawy, a próbują gdzieś tam wprowadzać różnego rodzaju zaawansowane metody czy środki. To jest bardzo, bardzo szeroki temat i tego jest, no tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że w dietetyce jest tego nawet więcej niż w treningu czy w fizjoterapii. Co najciekawsze i chyba też najtrudniejsze, że bardzo dużo tych praktyk zostaje wprowadzone do świata sportu, do dietetyki sportowej, gdzie tutaj mamy do czynienia ze sportowcami, obojętnie czy mówimy o poziomie amatorskim, czy mówimy o poziomie tym wyczynowym. Sport jest ogólnie aktywność fizyczna, jeszcze taka szeroko rozumiana, bardzo intensywna. Jest oczywiście dodatkowym stresorem dla organizmu i jakimś bodźcem, który wyprowadza go z równowagi. Teraz jeżeli my wprowadzamy jakiekolwiek implikacje do człowieka takiego, który po prostu normalnie funkcjonuje, no to powiedzmy, że jeszcze okej, można to jakoś tam się z tego wybronić. Ale jeżeli wprowadzamy różnego rodzaju środki, substancje, metody do organizmu sportowca, to tutaj ten oddźwięk jest dużo większy i my możemy mu często takimi różnymi, no nie do końca dobranymi praktykami czy metodami po prostu zaszkodzić i wpłynąć na jego rozwój sportowy, karierę sportową, czy po prostu to, jak on będzie funkcjonował w danej dyscyplinie sportowej. Co będzie się przekładało i na jakąś tam regenerację, jego występy, jego performance, to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Natomiast uważam, że grupa sportowców jest o tyle specyficzna, że tutaj trzeba ich traktować no troszkę delikatniej. Po prostu trzeba milion razy mocniej zwracać uwagę na to, co robimy z danym sportowcem, no bo jest po prostu bardziej wrażliwy na różnego rodzaju metody i środki.
Mhm. Ja to podzielam. Żeby jeszcze dodać trochę narracji, jaki mamy czasami problem z łączeniem świata nauki i praktyki, przytoczę publikację, którą przytaczałem w swoich mediach społecznościowych, pracę Martina Boucher z 2017 roku w formie takiego artykułu z argumentacją, narracją zatytułowanego Houston, we still have a problem. Nawiązują praca bezpośrednio do tego zdania, który powiedział kapitan misji Apollo 13, Houston, we have a problem, i potem się zaczęło trochę sypać i trzeba było to naprawiać. Martin chce obrazowo pokazać, jak czasami świat nauki, naukowcy, specjaliści bazujący na modelu evidence-based orbitują wokół Ziemi i nie są w stanie zejść na Ziemię, nie są w stanie dotrzeć do tych sportowców. Przytacza kilka przykładów. Ja, żeby dopełnić tą narrację, powołam się na jego słowa. Przykład. W nauce mamy wykazane, że beta-alanina i sok z buraków mają wyraźny ergogeniczny wpływ na niektóre aspekty wydolności. W praktyce natomiast wiemy, i to również on popiera dowodami w postaci literatury, większość sportowców ma problemy ze stosowaniem ich ze względu na rekomendowane protokoły dawkowania, 2-3 dawki w ciągu dnia przez 4-10 tygodni. Do tego wszystko okraszone jest niefajnym smakiem i pojawia się realny problem. Kolejny przykład, od 10-leci opisywana jest optymalna ilość makroskładników dla sportowców różnych dziedzin. W praktyce, ja to też widzę, jako fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego zwłaszcza, większość elitarnych sportowców stosuje praktyki żywieniowe, które znacznie różnią się od tych, które są zalecane w literaturze i pomimo tego nadal zdobywają trofea. Mhm. Żeby odkleić się trochę od Martina, jednym z ostatnich podcastów, a właściwie ostatnim podcastem od teraz, który nagrywałem w ramach podcastu Praktyczna strona treningu, była rozmowa z Michałem Wilkiem, który jest naukowcem, ale również utytułowanym sportowcem i kiedy zdobywał najwyższe swoje trofea, on właściwie, jego nie stać było na suplementację, jego nie stać było nawet na kompletną dietę, on właściwie jadł dosłownie to, tak już kolokwialnie mówiąc, co mama dała na stół. I pomimo tego był w stanie być jednym z najlepszych na świecie i w Europie. Także myślę, że tutaj mamy też taki realny problem, że te implikacje nauki są odklejone, nie? Mm-hmm.
No tutaj akurat ja ten artykuł również miałam przyjemność czytać i spodobało mi się tam jedno zdanie, które chyba najbardziej, najlepiej obrazuje to, co tutaj miało być przekazane, że bardzo rzadko jesteśmy wysyłani w ten kosmos, a cały czas skupiamy się na budowaniu i dopieszczaniu tego statku kosmicznego, a tak naprawdę najbardziej słuszną opcją jest po prostu zejście na Ziemię, żeby dotrzeć do tych ludzi i bardzo często powrót do podstaw, bo to, co powiedziałeś o Michale, to po prostu oni nie mieli możliwości w tamtych latach, że tak powiem, kombinowania z różnymi, znaczy i tak kombinowali, wiadomo, że tak. Tutaj zawsze się coś znajdzie. Natomiast chodzi o to, że te metody nie były bardzo zaawansowane, nie było nic wyliczone i tutaj znowu nie chodzi o to, żeby się cofać całkowicie 40 czy 50 lat do tyłu, bo nie po to ta nauka idzie do przodu, żeby teraz się cofać. Ale czasami warto jest wrócić do takich ugruntowanych podstaw, chociażby samej dietetyki sportowej, i wyprowadzić zawodnika od tych podstaw i mieć pewność, że ten zawodnik stosuje podstawy takiego klasycznego, normalnego, zdrowego żywienia w odniesieniu do jego dyscypliny sportowej, a dopiero później wprowadzać jakiekolwiek zaawansowane metody, bo niestety często te nowe sposoby, metody, środki, które mogą być stosowane na zawodnikach, na grupie zawodników, tylko zawodnicy, którzy są mocno dofinansowywani, mogą sobie na to pozwolić. Takich osób czy dyscyplin sportowych jest no garstka, tak? Można powiedzieć w skali czy to Polski, czy w ogóle świata. Oczywiście jest jedna dyscyplina sportowa, która jest najbardziej finansowana, natomiast u nich może się ktoś oczywiście... tak, ktoś się pewnie ze mną nie zgodzi. Natomiast ja uważam, że w tej dyscyplinie sportowej te metody, owszem, one mogą być stosowane i przez to właśnie, że ta dyscyplina jest mocno finansowana, tam można te praktyki wprowadzać, ale wśród zawodników piłki nożnej jest garstka, u których to będzie miało przełożenie, bo często ci zawodnicy nie mają podstaw. Jeżeli oni nie mają podstaw, a my chcemy im wprowadzić nie wiadomo jakie zaawansowane metody, to to nie przyniesie rezultatu. A oni jeszcze tylko machną na to ręką, u mnie nie działa, tak. Idę na kebaba albo na pizzę, bo tak to się często kończy. No i tyle z naszych prób wprowadzania i wywracania komuś świata do góry nogami.
Wiesz co, ja jeszcze, jak powiedziałaś o tych podstawach, to jeszcze w ogóle temat bym spłycił i przytoczył taki przykład triatlon. I w triatlonie też wielu triatlonistów, amatorów, trenujących dla własnego wyczynu, chce sobie na przykład odciążać rower. Lżejsze przerzutki, tak. Tam o 30 gram szybciej zmieniają, są lżejsze, a to czasami są panowie, którzy mają taki piwny brzuszek albo w ogóle powinni z 8-10 kg zrzucić, a oni czasami walczą o 50 gramów lżejszą przerzutkę. Nie? To też trochę czasami pokazuje hierarchizację tych interwencji ważnych i ciekawych. Nie?
Co paradoksy. Tak.
No i to się dzieje też w nauce w obrębie każdej specjalizacji. Okej, okay, i tu jest jakby ta perspektywa tego zejścia nauki na ziemię i mam nadzieję, że ten projekt Praktyczna strona dietetyki, który będziemy współtworzyli, będzie miał takie implikacje. Ja dodam jeszcze taki komentarz, no bo ktoś pomyśli, okej, okay, jest Andrea, która jest znana w świecie ultra, sporty wytrzymałościowe Andrea znają, jest to dietetyk sportowy, który ma i wykształcenie kierunkowe, i się rozwija, i ma ogrom już doświadczenia, bo ty jesteś praktyką pełną gębą, nie? Ty jesteś no life'em, to powinien też dodać na początku. No jest gość, który jest fizjoterapeutą, trenerem przygotowania motorycznego, okej, okay, który jest dużo starszy, co on wie o dietetyce. I teraz tak, to co na pewno warto podkreślić, to zawsze kiedy specjalista będzie wychodził poza swoją dziedzinę, czyli na przykład ja będę wypowiadał się o dietetyce, to prędzej czy później zaliczę grubą wtopę. I będzie miało być fajnie, a wyjdzie kompromitacja. Z drugiej strony, bycie ignorantem i powoływanie się na to, że trzeba pozostawać w obrębie własnych kompetencji, jest niczym innym jak kastrowanie specjalisty z umiejętności. W moim przypadku stawiania dobrej diagnozy klinicznej bądź wspierania sportowca w skuteczny sposób w ramach interdyscyplinarnego zespołu. I wielokrotnie sobie to udowodniłem. Czyli w kontekście diagnozowania wielu dolegliwości ze strony nawet aparatu ruchu, którym się specjalizuję, wiedza z dietetyki i nawet dobry wywiad dietetyczny był mi niezmiernie potrzebny. Ja mam też jako trener ten przywilej, że spotykam się z ludźmi regularnie, 3-4 razy w tygodniu. Wy tyle się nie możecie spotykać. I ja jestem w stanie tych ludzi edukować z tych podstaw, o których ty powiedziałaś. Czyli ja mam wpływ. Ja mogę zapytać się, okej, co dzisiaj jadłeś? Co dzisiaj piłeś? Te wszystkie rzeczy, które ty przekażesz, ja mogę w jakiś sposób prowadzić ich superwizję. Czy one były egzekwowane? I to, myślę, daje też fajną perspektywę, że ja widzę te potrzeby. Jestem tym ogniwem łączącym tego amatora, zawodnika, ale kogoś bez żadnego wykształcenia medycznego i łączę wasz świat dietetyki, nie? Czyli ja jestem tym elementem łączności pomiędzy tym promem kosmicznym, a pomiędzy Ziemią i to, myślę, nada wartość w tym projekcie. Ale powiedzmy sobie jeszcze może o takich rzeczach, jak czasami ta nauka lubi być nadinterpretowana w twojej dziedzinie. Ja pamiętam, że było coś takiego, że diety ketogeniczne były w pewien sposób popularyzowane w sportach wytrzymałościowych i pamiętam tą narrację, która za tym stała, czyli no wiemy, że w sportach wytrzymałościowych, zwłaszcza tych długodystansowych, energia będzie głównie czerpana z kwasów tłuszczowych. No, żeby tego tłuszczu było więcej, no to wypadałoby przejść na dietę tłuszczową, beta-oksydacja i tak dalej, cała ta narracja tam była. No i teraz, czym to jest poparte?
To ja odniosę się może do przykładu stricte z mojej dyscypliny, bo było takie jedno chyba najsłynniejsze badanie, bo tych badań tak naprawdę jest bardzo niewiele. Szczególnie w mojej dyscyplinie, bo warunki do odtworzenia są bardzo trudne. No i faktycznie ze 2 lata temu pojawił się pomysł, żeby wykorzystywać kwasy tłuszczowe w ramach właśnie głównego źródła energii, no bo jeżeli zawodnik biegnie tam 100, 120, 150 kilometrów, no to biegnie raczej na intensywności 40-50%, czyli wtedy faktycznie mamy system tlenowy włączony, tak to ujmę kolokwialnie, no i te kwasy tłuszczowe powinny być utleniane fantastycznie. No i wszystko fajnie wygląda w teorii. No i było jedno sobie takie badanie, które było przeprowadzone, uwaga, na 5 biegaczach, którzy początkowo stosowali dietę mieszaną, następnie wprowadzono ich w stan ketozy. Badanie było wykonywane 2-krotnie. Za pierwszym razem cały wysiłek polegał na tym, żeby przez 2,5 godziny biegli na bieżni mechanicznej. I tu się powinna pojawić druga czerwona lampka, bo nijak ma się to do warunków oczywiście w terenie. Więc mamy tych 5 biegaczy, mamy bieżnię mechaniczną. Pierwsze badanie było po zastosowaniu diety mieszanej, mieli te 2,5 godziny wysiłku na bieżni mechanicznej. Pobierano im krew, badano stężenie kwasów tłuszczowych i utlenianie. Następnie wprowadzono ich w stan ketozy, oczywiście według protokołu, tak żeby faktycznie w tym stanie ketozy byli. Ponownie był wykonywany bieg na bieżni, ponownie pobierana krew. No i co się okazało? Okazało się, że po zastosowaniu diety ketogenicznej utlenianie kwasów tłuszczowych wzrosło o 0,5 g na minutę. No tak, ale to, że ta wartość wzrosła, nie oznacza, że biegacz osiągnie lepszy wynik. I na początku całe założenie było takie, żeby ci zawodnicy w tym stanie ketozy tam spożywali w okolicach 50 gramów maksymalnie węglowodanów w ciągu doby. Natomiast później okazało się, że jeżeli podniesiono im tą wartość do 80 gramów, to te wyniki były jeszcze lepsze. Więc tutaj można by się kłócić, tak? Teraz czy to badanie było rzetelne? Ja wiem, że tutaj nie można wykonywać badań w terenie, bo te warunki w ogóle nie oddadzą tego. Ale jeżeli mamy dyscyplinę bardzo specyficzną, gdzie nie jest to hermetyczne środowisko, gdzie po prostu tu jest tak mnóstwo zmiennych, to nie możemy wykonywać badania na 5 osobach, czyli na bardzo małej grupie i jeszcze w warunkach, które nie oddaje tego, co się dzieje później. I to jest taki jeden z przykładów. Natomiast bardzo często jest tak, że właśnie ta interpretacja, ilość danych, która do nas spływa, obserwacja, która u każdego badacza czy u każdej osoby jest zupełnie inna, tak? Bo na to nie wpływa tylko dziedzina, którą się zajmujemy, ale nasze wychowanie, kultura, kraj, w którym żyjemy, będziemy pewne rzeczy odbierać całkowicie w inny sposób niż na przykład osoba z drugiego końca świata. I to już daje nam pewną niespójność w tych badaniach, plus to, że nigdy nie mamy wszystkich pełnych danych. nigdy nie jesteśmy w stanie pobrać wszystkich danych, więc jak połączymy sobie brak danych, interpretacje, coś wyrwane z kontekstu i jeszcze jakieś tam nasze własne obserwacje, no to...
Confirmation bias, nie? To uwielbiamy to.
Tak,
już coś wiemy,
tak.
To na pewno to wyjdzie.
To możemy, na przykład przeczytalibyśmy to samo badanie i zainteresują nas inne rzeczy i zinterpretujemy na przykład dane zdanie w zupełnie inny sposób. No tak. I już mamy niespójność.
Wiesz co, ja teraz jeszcze pomyślałem, żeby dopełnić tą całą narrację naszą dzisiejszą, przytoczę coś, co wrzuciłem ostatnio w media społecznościowe, czyli z uwagi na to, że jestem i fizjoterapeutą, i trenerem przygotowania motorycznego, interesują mnie substancje, które mają z jednej strony pomóc w leczeniu kontuzji, poprawić regenerację i poprawić performance. Na pewno na tapecie od ostatnich kilku lat są peptydy. Taki bardzo szeroki, parasolowy temat. W kontekście kontuzji bardzo popularne swojego czasu i myślę nadal jest BPC-157, które koniec końców, gdyby tak ocenić narrację, która jest w mediach społecznościowych, to jest cudowny lek na wszystko. To jest cudowny lek na wszystko, czyli jakby nie branie tego jest w ogóle z ogromną niekorzyścią dla sportowca. Te suplementy są, bo to nie są leki, one nie są zarejestrowane jako leki, one są bardzo drogie stosunkowo. A teraz co o nich tak naprawdę wiemy? BPC-157 może poszczycić się co najwyżej badaniami na zwierzętach i brakiem rejestracji jako substancja, która w jakikolwiek istotny sposób wpływa klinicznie na cokolwiek u człowieka. No to nawet jak ktoś prowadzi taką narrację, no to te koncerny farmaceutyczne, one nawet chcą zarobić, by to chętnie gdzieś wypuściły, tylko one po prostu nawet one nie mają jeszcze podstaw do tego, żeby to zrobić. Co się oczywiście może zmienić. Dodatkowo skuteczność tego peptydu w kontekście kontuzji aparatu ruchu, bo to jest moja specjalizacja, plasuje się gdzieś pomiędzy dowodami niskiej jakości, bzdurami, przypadkowymi efektami terapii czy naturalnym przebiegiem dolegliwości. No natomiast BPC-157 zaliczyło w tym roku dosyć spory sukces, mianowicie zostało dopisane do listy substancji zakazanych w sporcie przez WADA. Nie? To jest na pewno, to jest na pewno sukces. Oczywiście ktoś powie, to dlaczego dopisali tą BPC-157 biedne, skoro ono nie działa, nie szkodzi, właściwie nie ma żadnych badań. No właśnie chociażby dlatego, że wiemy, że jeżeli coś jest nieprzebadane i jest produkowane nie w formie leku, tylko substancji, która nie ma jakiejś konkretnego nadzoru, to jest wielkie ryzyko, że chociażby będą różnego rodzaju nadużycia w jej obrębie, bo nie wiemy nic konkretnego o dawkowaniu u ludzi, więc w sporcie jedna jest zasada. Więcej znaczy lepiej, tak. Nie? Zresztą cały doping się od tego zaczął. Nie? Jak nie działa, no to zwiększ dawkę, nie? Proste, aż zacznie działać. No ewentualnie komuś się zejdzie i takie przypadki też były. Co więcej, wielokrotnie widzę, że jeżeli dietetyk, a są tacy dietetycy, które mają zapędy w stronę tych peptydów i jak gdzieś popularyzują w sieci mediów społecznościowych, jak zaczyna wypowiadać się o tych peptydach czy jakichś innych substancjach w kontekście kontuzji, to dzieje się to, o czym mówiłem 10 minut wcześniej. Ja mogę ocenić, że on jest odklejony w kontekście wiedzy na temat tych kontuzji. On nie wie, jaka jest naturalna historia tych dolegliwości, czego się spodziewać, co de facto jest odpowiedzialne za tą kontuzję, na bazie jakich mechanizmów ona się będzie leczyła oraz w jakich oknach czasowych to wszystko nastąpi. I potem mamy taką sytuację, że ja zawsze przytaczam taki najbardziej oklepany przykład. Jeżeli ktoś ma low back pain, ból pleców, to wiemy, że jeżeli to jest stan ostry, to najprawdopodobniej w perspektywie 7-14 dni te dolegliwości albo znikną, albo w bardzo znacznym stopniu ustąpią. Nieważne, co zrobimy. Czyli czy zrobię terapię manualną, ćwiczenia, czy podam BPC-157, czy aspirynę, te dolegliwości ustąpią. No i bardzo często z tej narracji, którą widzę w mediach społecznościowych, sukces wielu substancji, suplementów czy interwencji ze świata dietetyki oparty jest właśnie o to. I to się dzieje nagminnie. Dietetycy, kiedy opuszczają strefę dietetyki, mówią o ruchu, robi się dramat. I odwrotnie, nie? Dlatego jakby siedzę tutaj razem z tobą, w kolejnym odcinku będziemy mówili sobie między innymi o Relative Energy Deficiency in Sport. To pokazuje, jak ja muszę wiedzieć to, co wy wiecie i jak to się fajnie uzupełnia.
Tak jest.
Andrea, czy jeszcze chcielibyśmy coś dzisiaj powiedzieć na temat tego, co będziemy robili w ramach projektu Praktyczna Strona Dietetyki?
Jestem zwolenniczką raczej robienia, a nie mówienia o tym, co będziemy robić, więc to pewnie wszystko wyjdzie w najbliższym czasie, tak?
Jak
będziemy chcieli to przedstawić i jaki to będzie miało oddźwięk. Aczkolwiek uważam, że taki projekt jest bardzo potrzebny, żeby czasami właśnie ludzi uświadamiać i pokazać im, że ten powrót do podstaw i wdrażanie rzeczy, które są ciekawe, ale skuteczne i ważne, też jest dobre. Natomiast musimy po prostu cały czas kierować się zdrowym rozsądkiem.
Dobra, Andrea, premiera za nami i w takim razie pozostaje nam zaprosić do kolejnego odcinka, który związany będzie z czym?
Ze sportami wytrzymałościowymi.
Kto by pomyślał, nie? Twoja specjalizacja.
Tak jest.
Andrea, dziękuję za wspólną premierę.
Dzięki bardzo.
I mam nadzieję do usłyszenia z wszystkimi z Was już niebawem. Trzymajcie się, cześć, hej!
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna Strona Dietetyki. Jeżeli chciałbyś pozyskać więcej wiedzy związanej z utrzymaniem zdrowia, sprawności i pełni możliwości psychofizycznych człowieka, to z pewnością zainteresuje Cię mój pierwszy podcast, zatytułowany Praktyczna Strona Treningu. Do usłyszenia, Artur Mor.